Gościem poranka wnet jest minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Jak pracuje się z premierem Morawieckim?
No, wymagające to jest, muszę powiedzieć, ponieważ pan premier jest tytanem pracy. Czasami się zastanawiamy w kancelarii, kiedy ma czas na to, żeby się przespać, bo pan premier, nawet jeśli nie ma możliwości takiego bezpośredniego kontaktu, bardzo często kontaktuje się za pomocą maili czy SMS-ów. No i tak one potrafią rzeczywiście całą dobę przychodzić. Często bardzo późno w nocy albo bardzo wcześnie rano.
Czyli od rana do późnej nocy premier Morawiecki jest pod bronią, jest na miejscu. Czyli to słowo do roboty najpierw wziął do siebie.
Zdecydowanie tak, no ale to oczywiście wymusza również duże zaangażowanie wszystkich współpracowników, wszystkich członków rządu i bardzo dobrze, bo przecież po to jesteśmy, żeby pracować dla państwa i rozwiązywać problemy, a zadania przed nami bardzo duże. Muszę powiedzieć, pan premier rzeczywiście interesuje się i jestem o tym przekonany, ma naprawdę bardzo duże zorientowanie we wszystkich sprawach państwa. To nie jest taki premier, który gdzieś tylko koordynuje pracę swoich ministrów, a sam się tymi najważniejszymi sprawami nie do końca zajmuje. To jest taki premier, który rzeczywiście chce wiedzieć wszystko i chce mieć wpływ na wszystko i myślę, że to bardzo dobrze.
Przygotowany jest do rządzenia Polską.
O, no zdecydowanie tak. To ja myślę, że pan premier Morawiecki przejdzie do historii jako właśnie no, ten premier, jeden z tych może, którzy najbardziej są przygotowani do tego i myślę, że ma również taką optykę, która jest optyką bardzo wielostronną, bo jego doświadczenie życiowe jest takie, że i taka praca społeczna dla państwa i praca w gospodarce, w biznesie i ostatnio w polityce, w rządzie, to daje rzeczywiście znakomitą perspektywę do tego, żeby postrzegać to, co dzieje się w państwie i te procesy, które w państwie się dzieją z bardzo wielu perspektyw. To bardzo potrzebne.
Uczepię się słówka. Nie myśli pan minister, że szybko przejdzie do historii?
Nie. Na pewno nie. Przynajmniej te 2 lata to jest do najbliższych wyborów ten okres, w którym myślę, że ten rząd już w takim składzie i pod przewodnictwem tego premiera będzie pracował, czyli będziemy kończyć jakby w tej chwili ten pierwszy okres realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, to co obiecaliśmy Polakom w ostatnich wyborach, ale jestem przekonany, że jeśli to nam się uda, czyli jeśli uda nam się rzeczywiście ten program w dużej mierze zrealizować, to Polacy powierzą nam jako Prawo i Sprawiedliwości i panu premierowi Morawieckiemu również pracę także w następnej kadencji.
Na samym początku jedna z najważniejszych decyzji, którą podejmuje premier i Rada Ministrów, ale głównie premier, to jest ustawa o działach, czyli powiedzenie, kto za co w rządzie odpowiada. Czy to się już dokonało? Czy już wiadomo, który minister za co odpowiada i co się zmieni?
Tak, dzisiaj Komitet Stały, którym kieruję, Komitet Stały Rady Ministrów, będzie opiniował czy pracował dla Rady Ministrów nad tym projektem. Tak naprawdę zasadnicza zmiana, bo jeśli chodzi o działy, no to samo przenoszenie działów z resortu do resortu to jest rzecz techniczna, nie wymaga zmian ustawowych. Natomiast my również ingerujemy w same działy, szczególnie w dział budownictwo, architektura jest taki dział realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o to, żeby nadać szczególny priorytet mieszkalnictwu, czyli temu programowi mieszkaniowemu, który no w tej chwili w drugiej połowie kadencji będzie sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o Mieszkaniu Plus oczywiście, o programie, który da bardzo wielu Polakom realną szansę na swój dach nad głową. Ten dział ma być poddany bezpośredniemu nadzorowi mieszkalnictwa, bezpośrednio nadzorowi pana premiera, tak żeby nadać mu szczególny priorytet w rządzie.
W ramach ustawy o działach w Radiu Wnet dział pod tytułem Premier Morawiecki przypadł Łukaszowi Jankowskiemu. Codziennie opisuje na portalu w Radia Wnet, czyli wnet.fm, co zdarzyło się w rządzie, czym zajmował się premier Morawiecki i w ramach tego podziału ustawy o działach, tak, opisał, że rzeczywiście budownictwo przypada bezpośrednio premierowi, premier będzie odpowiadał za program Mieszkanie Plus, ale część tego przypada Ministerstwo Kultury, bo to z kolei realizacja jakiegoś zamysłu estetycznego ma za tym stać. O co chodzi?
Tak, właściwie nikt się dotychczas na poważnie w Polsce nie zajmował estetyką przestrzeni publicznej, estetyką architektury. Często efektem było takie zaśmiecanie przestrzeni publicznej, czy to budynkami, czy rozwiązaniami urbanistycznymi, które no, raziły potem nas wszystkich, a stawały się jednak no, trwałą częścią naszego krajobrazu. Ja pamiętam, jak jeszcze na progu tej kadencji pan premier Jarosław Kaczyński mówił o tym, jak ważna jest ta estetyka. Również to, że my dzisiaj młodzi ludzie w Polsce nie uczą się estetyki. No, szkoła nie przygotowuje w tym, nie uczy w tym zakresie. Chcemy praktycznie zacząć tą estetykę polskiej przestrzeni poprawiać, stąd pomysł, żeby w tym dziale, z tego działu budownictwo i architektura wydzielić zadanie pod hasłem estetyka przestrzeni publicznej, estetyka architektury i żeby tutaj minister kultury był właściwy do tego, żeby te zadania realizować.
Ale rozumiem, że z tego wynika ruch w urzędzie, że część urzędników z Ministerstwa Infrastruktury trafi bezpośrednio pod nadzór premiera, a część ma trafić do Ministerstwa Kultury.
Część ta, która się będzie zajmowała pewną strategią mieszkalnictwa, mieszkaniową, tym programem mieszkaniowym, rzeczywiście ma trafić pod skrzydła bezpośrednio pana premiera, czyli do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
A tam są wolne pokoje? Czy...
Jakoś sobie z tym, myślę, poradzimy. To rzeczywiście problem już techniczny, no, jednak chyba dosyć łatwy do rozwiązania. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o estetykę, to będzie to być może potrzeba zbudowania czegoś od nowa w Ministerstwie Kultury. Mam takie wrażenie, że dotychczas to zadanie było zadaniem tak realizowanym w powijakach bardzo.
Estetyka, nauka o pięknie, ale też nauka bardzo subiektywna i trochę ciężko sobie wyobrazić, jak by miało funkcjonować taka komórka w Ministerstwie Kultury, która miałaby decydować, co jest ładne, co jest brzydkie, jakie kryteria i czy mogą być sankcje, na przykład wybudowałeś brzydki dom, dostajesz, nie wiem, karę za brzydotę.
No ja myślę, że to jest spore zadanie dla pana premiera Glińskiego, żeby stworzyć jednak w tej chwili pewne ramy do tego, do realizacji tego zadania. Jak mówię, to jest coś, co będzie nowe w rządzie. Myślę, że jak dotychczas żaden rząd nie skupiał się na tym. Znaczy, to było gdzieś oddane całkowicie samorządom i jakby nie chcemy tego samorządom oczywiście odbierać prawa kształtowania przestrzeni publicznej. Chodzi raczej o to, żeby wypracować pewne kanony takie, które będą...
Kanony piękne?
No kanony, no może... Piękna, no to...
Będziemy budować tak jak Grecy starożytni?
Raczej coś, co tworzyłoby pewną harmonię. Prawda? Jak popatrzymy na polskie miasta, chociażby no, rozmawiamy w centrum Warszawy i popatrzymy na ten teren, który tu jest najbliżej nas, no to myślę, że on pozostawia bardzo wiele do życzenia. To jest oczywiście spuścizna również poprzednich dziesięcioleci, gdzie w starą zabudowę zbudowywano bloki z wielkiej płyty, prawda? Czy tą przestrzeń organizowano tak,
czy jeszcze jeden ten wielki blok, który nazywa się Pałac Kultury.
Wie pan, no to jest tak, to jest.
Wie pan, że powstał komitet taki społeczny, który działa na rzecz zburzenia Pałac Kultury.
No właśnie, i to jest też jedno pewnie z wyzwań, które przed ministrem kultury stanie, Pałac Kultury, ale również to, co wokół Pałacu Kultury, bo to jest unikalna okazja do tego, żeby ukształtować centrum polskiej stolicy w taki sposób, żebyśmy się nie musieli wstydzić, nasi kolejne pokolenia, żeby się nie musiały wstydzić za nasze dokonania.
To na marginesie pytanie, czy będzie pan startował w wyborach, ubiegał się o urząd prezydenta Warszawy?
No nie, to już w tej chwili naprawdę wobec obowiązków, które pan premier mi powierzył w ostatnim czasie, to już jest w ogóle science fiction, to już tego się już nie da połączyć. Oczywiście mam dzisiaj w tej chwili bardzo dużo pracy i chcę się na tym w najbliższych miesiącach skupić. Mamy dobrych kandydatów, spośród których będziemy musieli wybrać tego najlepszego.
A jakich kandydatów ma Prawo i
Sprawiedliwość? No to już żadna tajemnica, bo te nazwiska krążą w przestrzeni publicznej, czyli po pierwsze pan marszałek Stanisław Karczewski, po drugie pan minister Patryk Jaki, który no przebojem, można powiedzieć, wszedł w sprawy warszawskiego samorządu jako szef komisji weryfikacyjnej zajmującej się z złodziejską reprywatyzacją w Warszawie. To no tacy naturalni kandydaci, dwóch, właściwie wśród tych dwóch kandydatów w tej chwili ta dyskusja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się koncentruje i jednego z nich my będziemy pewnie chcieli wskazać jako kandydata na prezydenta Warszawy.
Wracając do ustawy o działach, już wiemy, że premier odpowiada bezpośrednio za budownictwo, ale jest jeszcze cały szereg, na przykład są spółki Skarbu Państwa, od których bardzo wiele zależy, bo to jest ten motor napędzający polską gospodarkę, ale może napędzić polską gospodarkę. Czy tutaj coś się zmienia? Czy też premier Morawiecki, który jest architektem tego, co ma się zdarzyć, coś przyporządkował, nie wiem, sobie?
No, w tej chwili jakby tutaj zmian nie ma w tym zakresie. Oczywiście spółki Skarbu Państwa są elementem tego majątku państwa, prawda? I on jest zarządzany przez rząd, przez Radę Ministrów, personalnie przez prezesa Rady Ministrów, który deleguje te zadania oczywiście na poszczególnych ministrów. My w poprzedniej kadencji, przepraszam, nie w poprzedniej kadencji, w poprzedniej połowie kadencji, podczas poprzedniego trwania poprzedniego rządu podjęliśmy taką decyzję, że to resorty, przypomnę, resort skarbu został zlikwidowany, Ministerstwo Skarbu zostało zlikwidowane jako to, które w imieniu Rady Ministrów, w imieniu premiera nadzorowało ten majątek czy spółki Skarbu Państwa. W tej chwili to resorty odpowiednie zajmują się tym bezpośrednim nadzorem, no, spółki energetyczne, chociażby strategiczne dla państwa, czy paliwowe, to domena ministra energii, inne spółki, no, chociażby takie jak Polskie Koleje Państwowe, nadzoruje Ministerstwo Infrastruktury, więc tak to się rozkłada, odpowiedzialność rozkłada się na poszczególnych ministrów. Nie wykluczam, że mogą tutaj być pewne zmiany, które będą wynikały chociażby z potrzeby lepszego skoordynowania działań tych spółek dla realizacji pewnych strategicznych celów państwa, no ale jak mówię, no w tej chwili na pewno szybkich jakichś decyzji należy się spodziewać.
Pytam, bo rozmawialiśmy w dzisiejszym Poranku Wnet z panem Sławomirem Kamińskim, przewodniczącym Solidarności Ziemi Puławskiej, o Azotach Puławskich i staraliśmy się ustalić, jak to będzie i kto będzie odpowiadał za to, co dzieje się w Azotach, w grupie Tarnów Azotu.
No, tak jak powiedziałem, na razie żadnych na pewno takich szybkich, gwałtownych ruchów nie należy się spodziewać. Będziemy na pewno to analizować, bo...
Bo tam jest protest, to pan wie.
No jest protest i są, że tak powiem, ten, kto odpowiada, musi, że tak powiem, sobie z tym protestem też i poradzić, przeanalizować źródła tego protestu. Nie znam oczywiście szczegółów, szczerze mówiąc, bo akurat z licznych spraw, którymi się zajmuję, no nadzór właścicielski do nich nie należy, więc nie chciałbym zbyt mocno wkraczać w te kwestie. Na pewno tam, gdzie będzie też potrzeba, pan premier będzie też osobiście interweniował i osobiście wnikał w te sprawy, jeśli odpowiedni minister nie będzie sobie radził.
To pewno też nie leży w pana kompetencjach, ale wczoraj informacja o tym, że premier wybiera się do Davos na to spotkanie najbogatszych i będzie wyposażony w białą księgę, która dotyczy reformy wymiaru sprawiedliwości. Czy coś o tej białej księdze pan może powiedzieć?
Czy to jest realizacja takiego zamiaru, żeby rzeczywiście próbować odkłamać tą opinię, która na temat reform wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości gdzieś w Europie panu? No, trzeba też jakby powiedzieć tak, no niestety okazało się, że nasi konkurenci polityczni okazali się dość skuteczni, jeśli chodzi o kształtowanie takiego fałszywego obrazu Polski na arenie międzynarodowej. Jak się okazuje, byli dosyć chętnie słuchani, szczególnie przez tych swoich sojuszników politycznych w innych krajach czy w instytucjach europejskich. To jest dzisiaj bardzo poważne zadanie, żeby to odkłamać. Ta biała księga ma temu właśnie służyć, bo ważne jest, żeby rozmawiać nie tylko z politykami europejskimi w Brukseli, czy przewodniczącym Komisji Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim, ale ważne jest też kształtowanie opinii w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście tego, czego się możemy spodziewać, czyli jakiegoś rozstrzygania w ramach artykułu 7 o ewentualnych jakichś konsekwencjach w stosunku do Polski. My wiemy, że mamy sojuszników już w tej chwili, ale chcemy tą bazę sojuszników poszerzać, pokazywać, że uspokajać, że w Polsce nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Przecież jeśli chodzi o reformę sądownictwa, wprowadzamy rozwiązania, które w bardzo wielu krajach europejskich funkcjonują i nie budzą niczyich wątpliwości, więc nie rozumiemy, dlaczego w Polsce miałyby zagrażać praworządności, jak nam się zarzuca. Ważne są te rozmowy, ważne są te przekonywania, często takie rozmowy kuluarowe, które pan premier również przy tej okazji będzie przeprowadzał.
Ale ta biała księga jest już gotowa?
No, to jest jakby cały, tak powiem, opis rzeczywistości i tego, co w polskim sądownictwie się działo i co chcemy zmienić, w jaki sposób zmienić wyposażenie pana premiera w odpowiedni zasób wiedzy, ale również taki coś, co możemy przekazać jakby naszym partnerom, innym politykom, ważnym ludziom w Unii Europejskiej, żeby kształtować w sposób pozytywny ich opinię o Polsce i naszych reformach.
Mówił pan o sojusznikach, mamy na myśli premiera Orbana i Węgry. Powstała instytut, który delegowany jest specjalnie stosunkom polsko-węgierskim. To była jedna z ostatnich, pierwszych, nie wiem których, bo nie umiem tego policzyć, ale decyzji rządu pana premiera sprzed wczoraj chyba.
Tak, w poniedziałek Komitet Stały przyjął ten projekt, a we wtorek Rada Ministrów.
A Rady Ministrów
go przyjęła. We wtorki, tak.
We wtorki, one są długie, krótkie, jak?
No, to zależy od tego, ile jest punktów i czym się akurat zajmujemy. No, to ostatnie posiedzenie trwało ponad 2,5 godziny gdzieś około, mniej więcej tyle. Te dyskusje dotyczą jakby nie tylko samych konkretnych projektów ustaw, ale dotyczą też ważnych problemów, które akurat w tej chwili się w państwie dzieją, więc to wszystko zależy od tego, jak ta dyskusja przebiega, jakie kontrowersje budzą projekty ustaw. Ten projekt, o którym pan wspomniał akurat, Instytutu Polsko-Węgierskiego imienia Wacława Felczaka, to był projekt, który nie budził kontrowersji. Oczywiście on dosyć szybko został zaakceptowany.
A jaka jest atmosfera na posiedzeniach Rady Ministrów?
Bardzo dobra, w sensie zrozumienia, że wszyscy stanowią jedną drużynę i jakby idą w jednym kierunku, ale jednocześnie bardzo rzeczowa. To jest tak, że te dyskusje się odbywają i na pewno nie ma unikania również trudnych tematów, prawda? Podnoszenia pewnych wątpliwości czy rozbieżności, jeśli chodzi o pewne akty prawne. No, chodzi o to, żeby do Sejmu wychodziły ustawy, gdzie wszyscy członkowie Rady Ministrów są przekonani, że one mają najlepszy kształt.
Premier Orban wygląda na to, że zmienił zdanie w sprawie relokacji uchodźców. To zostało odnotowane. Powiedział, że owszem, Węgrzy mogą przyjąć uchodźców pod warunkiem, że będą mieli wpływ na to, kogo przyjmują. I tu to zostało odnotowane?
Ja myślę tak, że sensacyjność tego twierdzenia, czy tej informacji, którą pan przed chwilą przytoczył, jest sensacyjnością pozorną, bo zarówno Węgrzy, jak i również Polska, my zawsze również twierdziliśmy, że my jesteśmy gotowi do tego, aby przyjmować uchodźców, ale nigdy się nie zgodzimy na to, żeby nam narzucano, kogo mamy przyjmować, w jakiej ilości, w jaki sposób i żeby nas pozbawiono wpływu na tą politykę migracyjną. Przecież Polska też i przyjmowała, i właściwie cały czas przyjmuje uchodźców, bo ja przypomnę, że do Polski napływa rzeczywiście bardzo duża grupa obywateli Ukrainy, kraju ogarniętego w tej chwili wojną. Wśród nich jest pewna grupa uciekinierów z terenów wojennych, czyli wypełnia klasyczną definicję uchodźcy, ale zdecydowana większość tych osób to są emigranci oczywiście ekonomiczni, którzy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu lepszego życia czy możliwości zarobkowania. I to dokładnie jest odzwierciedlenie tej samej sytuacji w zachodniej Europie. Tam też z terenów Afryki czy Bliskiego Wschodu napływają w pewnej części mniejszej, zdecydowanie mniejszej rzeczywiście uchodźcy z terenów walk czy prześladowań i w zdecydowanej większości emigranci ekonomiczni. Czyli można powiedzieć, niezależnie od tego, skąd ci ludzie do Europy, do naszej części Europy przychodzą, Polska jest w podobnej sytuacji jak nasi partnerzy w Europie Zachodniej. Chodzi o to, żeby to zrozumieć, że uchodźcy w Europie to nie tylko przybysze z Bliskiego Wschodu czy z Północnej Afryki, ale również przybysze z państw leżących na wschód od Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy. My przyjmujemy ludzi w potrzebie, przyjmujemy również tych ekonomicznych emigrantów i nie ma żadnego powodu, żeby nas tutaj w jakikolwiek sposób piętnować w Europie.
A jak jest z obiegiem informacji? Wczoraj minister obrony narodowej był w Białym Domu. Czy natychmiast po wizycie w Białym Domu jest informacja, która płynie do premiera, jakie są efekty tej wizyty, czy też nie?
Znaczy, jeśli chodzi o pana premiera, to oczywiście na bieżąco pan premier otrzymuje wszystkie najważniejsze informacje od ministrów. Tak jest również w tym przypadku. No, mamy, że tak powiem, nowoczesne możliwości komunikowania się na odległość, więc
telefony komórkowe.
To, to, że pan minister Błaszczak odbywał to spotkanie w Waszyngtonie, nie znaczy, ale że wiemy, jakie nie ma są możliwości efekty tego spotkania. Ja nie wiem, ja nie znam. Nie znam efektów tego spotkania. Pewnie trzeba poczekać na oficjalny komunikat. Natomiast pan premier z natury rzeczy jest osobą, która jest na bieżąco o tak ważnych faktach informowana.
Zmiana retoryki w Brukseli. Wczoraj z kolei szef Komisji Europejskiej, pan Juncker, powiedział, że artykuł 7 nie oznacza sankcji, że to po prostu jest nie wiadomo co. To taki jest czar premiera Morawieckiego, czy coś innego?
No ja myślę, że to wiele czynników się na to składa. Na pewno te spotkania premiera Morawieckiego, już dwa, które odbył w Brukseli, dwie wizyty, ale ta druga szczególnie wizyta, która właściwie była tylko po to, żeby rozmawiać z przewodniczącym Junckerem, z przewodniczącym Timmermansem i przekazać im prawdziwe informacje o tym, co w Polsce się dzieje, to na pewno odnosi swoje skutki, ale ja myślę, że na to składa się również brak woli państw tworzących Unię Europejską, żeby generować ten niepotrzebny zupełnie nikomu konflikt z Polską, konflikt oparty właściwie nie oparty o jakiekolwiek realne fundamenty i zagrożenia. I myślę, że również sam przewodniczący Juncker zdaje sobie sprawę, że Komisja Europejska się zagalopowała w tej sprawie po prostu, że przekroczyła pewną granicę, której w ramach Unii Europejskiej przekraczać się nie powinno. Czyli nie powinno się łamać traktatów europejskich, nie powinno się odbierać krajom członkowskim prawa do tego, żeby one kształtowały swoją wewnętrzną politykę w tym zakresie, które tymi traktatami nie jest regulowane. No, taka próba na siłę zmieniania zasad w Unii Europejskiej, to się nie podoba Polsce, ale myślę, że to się nie podoba również bardzo wielu innym krajom, które widzą w tym niebezpieczny precedens. Stąd ta zmiana retoryki.
Ale czy ta zmiana retoryki też dotyczy Polski? Minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, był w Berlinie i tam ta sprawa reparacji wojennych, o których mówiliśmy, gdzieś ma, tak jak napisał Jerzy Haszczyński w komentarzu w Rzeczpospolitej, zostaje spychana gdzieś, ukrywana, jakby prowadzona w taką ścieżkę nieistotną. To jest dobre spostrzeżenie, czy nie?
Nie, znaczy to nie nieistotną. Znaczy my przecież od początku ta sprawa nie była prowadzona przez rząd. Mówię o reparacjach, czy o podniesieniu tematu reparacji wojennych od Niemiec, których Polska nie otrzymała. No to jest fakt, którego nikt nie może podważyć. I ja przypomnę, że te prace w Polsce prowadzone przez polityków, to były prace prowadzone w parlamencie przez zespół parlamentarny powołany pod przewodnictwem pana posła Mularczyka, czyli to jest inicjatywa grupy posłów. Na żadnym etapie rząd tej sprawy nie podnosił. To jest raczej takie przygotowanie do tego, żeby rozstrzygnąć dopiero, czy Polska tymi oficjalnymi kanałami będzie chciała w tą sprawę na arenie międzynarodowej i w relacjach polsko-niemieckich podnieść, czy też nie. Czyli to jest takie dzisiaj zebranie, podsumowanie pewnego stanu prawnego, również w kontekście polityki i prawa międzynarodowego. Więc nie ma tutaj na razie żadnej zmiany stanowiska rządu, bo dotychczas rząd po prostu tą sprawą się nie zajmował.
Ale jak miałby się zająć, to najpierw trafi to do szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, żeby Komitet Stały Rady Ministrów wypowiedział się na ten temat, czy ma się zajmować, czy nie.
To zależy, nie, to zależy w jakiej formie to zajmowanie się miałoby być. Komitet Stały Rady Ministrów, on przygotowuje dla rządu, a potem dla parlamentu projekty aktów prawnych, czyli ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, innych stanowisk, opinii, które Rada Ministrów przyjmuje, więc oczywiście jeśli miałoby być tak, że Rada Ministrów miałaby przyjąć jakieś stanowisko w tej kwestii, oficjalne stanowisko, to wtedy oczywiście ta sprawa musiała być wcześniej przedyskutowana, poddana również tej procedurze międzyresortowych uzgodnień, zgłaszania uwag przez wszystkie resorty. Na razie Rada Ministrów się tym nie zajmuje, rząd się tym nie zajmuje, nie przygotowuje również żadnego stanowiska. Tak powiem, te prace toczą się na innym polu, że one się toczą w parlamencie, w zespole parlamentarnym.
A powinien w którymś momencie rząd zająć
takie stanowisko? No to będzie zależało na pewno od wielostronnej oceny, czyli po pierwsze na pewnego wyniku pracy tego zespołu, który mam nadzieję da nam jasną odpowiedź, czy w dzisiejszym stanie prawnym jest to oczekiwanie, które jest możliwe do sformułowania skutecznie. Mówię o oczekiwaniu tych reparacji. No po drugie oczywiście musimy brać również pewne konteksty polityczne tutaj, co do tego nie ma wątpliwości. również związane z skutecznością polskiej polityki zagranicznej i budowania dobrej pozycji Polski w Europie, to wszystko musi zostać przeanalizowane przed podjęciem takiej decyzji o tym, że to rząd, czyli tak naprawdę Rzeczpospolita, z takim roszczeniem występuje.
Czy lepiej być politykiem czy dziennikarzem?
Myślę, że lepiej być dziennikarzem, bo dziennikarz ma o tyle lepszą pozycję, że może dopytywać, może formułować pewnego rodzaju poglądy, ale z drugiej strony, no, tak powiem, nie ponosi odpowiedzialności za skutki swoich działań w sensie tym, którym ponoszą je politycy.
Czasami dziennikarz z politykiem się spotyka i tak było w poniedziałek. Komitet Społeczny Budowy Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego właściwie się zgodził na to, jakie te dwa pomniki mają i gdzie stać. Pan minister mógłby o tym opowiedzieć?
No tak, to tak się składa oczywiście, panie doktorze, że obaj jesteśmy członkami tego komitetu i faktycznie przy tej okazji mieliśmy okazję spotkać. Na tym posiedzeniu komitet zaakceptował ostatecznie z pewnymi drobnymi sugestiami jeszcze poprawek projekty tych pomników, więc to już jest naprawdę bardzo duża sprawa, bo przypomnę, odbył się konkurs, otwarty konkurs, w którym startowało bardzo wielu twórców, który wyłonił zwycięski projekt, jeśli chodzi o pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Nie wyłonił takiego zwycięskiego projektu, jeśli chodzi o pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On wskazał pewną pracę wyróżnioną. Ta praca została poddana daleko idącym modyfikacjom przez autora i w tej chwili mamy rzeczywiście gotowe projekty, które mogą być już realizowane. Pozostaje cały czas do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestia miejsca, ponieważ te miejsca, które wskazywaliśmy jako Społeczny Komitet w najbliższym otoczeniu krakowskiego przedmieścia, nie są możliwe dzisiaj do zrealizacji z powodu obstrukcji ze strony władz Warszawy. Znaczy, prezydent Warszawy, warszawski samorząd nie chce nawiązać jakiejkolwiek współpracy z Społecznym Komitetem w tym zakresie. Mnoży bariery, właściwie sprowadzając się do tego, że ta realizacja nie byłaby możliwa. Stąd zaczęliśmy poszukiwać innej, alternatywnych rozwiązań i taki pomysł już w tej chwili jest. Myślę, że w najbliższym czasie go będziemy chcieli również ogłosić, aby w tym centrum, ścisłym centrum Warszawy te pomniki mogły stanąć w takich miejscach, gdzie samorząd warszawski nie będzie mógł tego blokować, czyli de facto na działkach czy w lokalizacjach, które są bezpośrednio zarządzane przez administrację rządową. Mamy nadzieję, że tutaj ta współpraca będzie po prostu dużo lepsza. Jestem dzisiaj przekonany, że na 10 kwietnia, tak jak była zapowiedź, ten pomnik ofiar tragedii smoleńskiej ma szansę zaistnieć już w przestrzeni Warszawy, jeśli chodzi o pomnik pana prezydenta, który jest trudniejszy, bo wymaga chociażby dokonania odlewu tego pomnika z brązu. Ten okres nieco się przedłuży. Będziemy chcieli na pewno 10 kwietnia wmurować kamień węgielny pod ten pomnik. Sama realizacja w ciągu kilku miesięcy. Takim moim marzeniem jest, żeby ten pomnik był odsłonięty na stulecie niepodległości, bo przecież prezydent Lech Kaczyński to nie tylko prezydent, który zginął w Smoleńsku i może dobrze, że akurat ten pomnik nie będzie odsłonięty 10 kwietnia, tak żeby gdzieś nie budować takiego przekonania, że właściwie jedyną zasługą Lecha Kaczyńskiego, czy jedynym rzeczą, z której zostanie zapamiętany, to to, że zginął w tej wielkiej tragedii, tylko to święto niepodległości, stulecie niepodległości przypomni chyba tą wielką rolę Lecha Kaczyńskiego jako twórcy naszej współczesnej, obecnej niepodległości.
Autorem pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej jest
Jerzy Kalina.
Słynny rzeźbiarz Jerzy Kalina. Autorem pomnika Lecha Kaczyńskiego jest
pan Stanisław Szwechowicz. To jest rzeźbiarz z Gdańska, który ma już na swoim koncie kilka bardzo udanych pomników, szczególnie rzeczywiście realizowanych w Trójmieście. Ten pomnik w Gdyni pana wicepremiera Ogłusza Kwiatkowskiego, twórcy Gdyni, pomnik marszałka Piłsudskiego. Myślę, każdy, kto chce, może zobaczyć te pomniki i w naturze, i na stronie internetowej. Ten projekt pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest w moim odczuciu naprawdę bardzo udany.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Sasin, minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, był gościem poranka.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
Jest godzina 8:45.